druga niedziela wielkanocna, czyli niedziela miłosierdzia Bożego. Misericordia, miłosierdzie, to taki sztylecik, którym dobijało się kogoś, kto umierał. I w ten sposób to była aktywna forma współczucia drugiemu człowiekowi, żeby jak najmniej cierpiał. Ale rachamim po hebrajsku, znów miłosierdzie, to doświadczenie łona matczynego. Zobaczmy, że te różne obrazy, które mają nam pokazać, czym, w jaki sposób Bóg objawia się względem ciebie i mnie, są tylko i wyłącznie po to, byśmy w swoim własnym życiu doświadczyli różnych sposobów przychodzenia Boga w twoje i moje życie. Miłosierdziu bliżej jest do sprawiedliwości niż do współczucia. Bo wcale sprawiedliwością nie jest wymierzanie kary, tylko sprawiedliwością w Bożym miłosierdziu jest to, że każdy z nas, każdy, wierzący i niewierzący, otrzymuje to, czego naprawdę potrzebuje. I dzisiejsza niedziela, niedziela miłosierdzia Bożego, to takie przypomnienie dla nas wszystkich, że każdy otrzyma na tej planecie od Boga, w którego wierzymy, którego szukamy, to, czego potrzebuje. W niedzielę miłosierdzia Kościół daje nam przepiękną liturgię słowa. Spróbujmy się z nią zmierzyć i wyciągnąć jak najwięcej słowa, czyli dobrej nowiny do każdego z nas. Bo liturgia słowa jest właśnie po to, by w tobie i we mnie to doświadczenie dobrej nowiny zawsze kiełkowało i w tobie i we mnie umacniało wiarę. Wiarę, czyli takie wyregulowanie i takie dostrojenie mojego i mojego własnego życia, które sprawi, że w sposobie, w jaki będziemy żyli, pozwolimy życiu, Bogu, ludziom i światu objawiać się takim, jakie one są. I w ten sposób odnajdywać opatrzność Bożą w naszej układance. Po to jest dobra nowina, by nas wyregulowywać i dostrajać i żebyśmy w którymś momencie zobaczyli, jak ja mogłem tego nie widzieć. Jak mogłem nie widzieć tego, że doświadczenie Boga, miłości, nadziei, wiary jest tak blisko mnie, bo tym jest objawienie się prawdy, objawienie się dobrej nowiny. Fragment z Dziejów Apostolskich, będziemy cały okres Wielkiej Nocy czytali Dzieje Apostolskie, w te i we w te, prawie całe Dzieje Apostolskie przeczytamy, tam kilka fragmentów pominiemy, takich, których tłumacz na język polski nie miał zielonego pojęcia, jak to przetłumaczyć, bo by nam uszy zwiędły, więc te fragmenty pominiemy, ale zachęcam kiedykolwiek do przeczytania Dziejów Apostolskich tak dla samego siebie. Jesteśmy w początku Dziejów Apostolskich akurat dzisiaj i dzisiaj słyszymy rozwój młodego Kościoła. Pierwsze 12 rozdziałów poświęconych jest historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji świętego Piotra. Przede wszystkim we fragmencie, który słyszymy, podkreślony jest przejaw zewnętrznej wiary, czyli to, że to dostrojenie i wyregulowanie w apostołach, pomimo nieustannych ich wątpliwości, pomimo tego, że nieustannie, pomimo tego, że Chrystus przychodził, objawiał się, oni już byli tacy pełni nadziei, za chwilę wszystko klapsło i znów wątpili, że nieustannie działy się znaki i cuda pośród nich. I tymi znakami po pierwsze było to, że rozumieli innych ludzi, o tym będziemy mówili przy zesłaniu Ducha Świętego, że umieli wchodzić w buty drugiego człowieka, stali się tak wyregulowani, tak dostrojeni, tak czujący, że aż współodczuwający drugiego człowieka. Wiedzieli, kiedy, komu, co i ile dać, mówiąc najprościej. Zobaczcie, wielokrotnie mamy w Dziejach Apostolskich i akurat w tych fragmentach takie opisy, kiedy apostołowie, kiedy pierwszy Kościół, wszystko co mieli, mieli wspólne i dzielili się tym wespół. To nie jest opowieść o cudownej komunie, która działa, bo to byłaby utopia i to już wiele razy w historii przerabialiśmy, tylko to była opowieść o tym, że im bardziej ktoś stawał się uczniem Chrystusa, tym bardziej wiedział, kiedy, komu, co i ile dać. Bo czasami kogoś trzeba zastopować, powiedzieć stop, nie tak. Jesteś nierozsądny, stój. Zobaczcie, my ciągle myślimy, że bycie chrześcijaninem to jest takie bycie dobrym człowiekiem, który rozdaje, daje, taki jest miły do bicia jeszcze, nadstawia 15 policzków. Pan Jezus nie nadstawił drugiego, a my ciągle chcemy być lepsi niż Pan Jezus. Ciągle mamy takie wyobrażenie, że to bycie, pójście za Chrystusem, to my mamy być tak do Niego podobni, że aż lepsi niż On. A jeszcze On powiedział, że będziecie większe cuda czynili niż ja, czyli jest to możliwe. Tylko byłaby to całkowite niezrozumienie spotkania Jego w naszym życiu. Bo im bardziej Ty i ja jesteśmy przy sobie, umiemy usłyszeć to, co w Tobie i we mnie jest największym darem od Boga, tym bardziej stajemy się podobni do Boga. Ba, odkrywamy swoje dziecięctwo. Tylko do tego trzeba pozwolić, żeby to On nas zwracał ku sobie i czynił w naszym życiu miłosierdzie. Żeby to działo się na Jego warunkach, a nie względem mojego wyobrażenia. Bardzo ciekawa rzecz w dzisiejszym fragmencie, nie wiem, czy wam to nie umknęło, jest coś takiego, że wiele znaków działo się przez ręce i cuda apostołów, czyli to mamy to doświadczenie zewnętrzne i takiego doświadczenia wyregulowania, a z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich. Lud zaś ich wychwalał. Coraz bardziej zaś rosła liczba mężczyzn i kobiet przyjmujących wiarę. Z jednej strony wszyscy się ich bali, a coraz bardziej i nikt do nich nie dołączał, a z drugiej strony liczba wiernych rosła. Czyż to nie jest zaskakujące? No, zaskakujące może być w tym sensie, że coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że doświadczenie spotkania Boga nie polega na tym, że w Twoim i w moim życiu będą działy się cuda. Tylko doświadczenie odkrywania Boga wydarza się wtedy, kiedy coraz bardziej w moim życiu odkrywam, że Pan Bóg w świecie się na różne sposoby objawia. A najbardziej objawiał się, i to dzisiaj też słyszymy w czytaniu, przez cień świętego Piotra. I uwaga, nie jest to nawiązanie do klimatu, w którym się dzieje cała akcja dziejów apostolskich, Palestyna, tylko co jest Twoim i moim cieniem w życiu? Aby na pewno przepiękne słońce na Karaibach, które daje cień? Czy Twoim i moim cieniem nie jest coś, co jest Twoją i moją słabością? I kiedy mowa jest w dziejach apostolskich o cieniu świętego Piotra, to nie jest mowa o tym, jak ładnie promieniał blaskiem słońca, na którego padał blask świętości Pana Jezusa. Tylko jest opowieść o tym, że to coś, co najbardziej oddziaływało na innych, to była opowieść, z którą Piotr opowiadał, dzielił się swoim doświadczeniem, opowieści, jak Bóg wyprowadził go z cienia do jasności, ze śmierci do życia. To była opowieść, która sprawiała, że inni, którzy tego słuchali, odnajdywali, aha, to w moim życiu Bóg robi dokładnie tak samo. Bo opowieść o zmartwychwstaniu to nie jest opowieść o tym, że to jest taki ufoludek, który przeleciał na takim dziwnym pojeździe, którego, żeby do niego wsiąść, to trzeba dać się ukrzyżować. Jak się na niego wsiądzie, to fu, windą do góry się startuje. To zapraszam, chodźmy wszyscy razem cierpieć. I im bardziej w życiu, w miłości, w więziach cierpisz, tym bardziej stajemy się podobni do tego ufoludka, czyli nazywamy się chrześcijanami i tak samo dolecimy do Boga, który da nam życie wieczne. To nie jest opowieść o tym. Zobaczcie, jakie to by było prymitywno nieprawdziwe. Tylko to jest opowieść o tym, że w Twoim i w moim życiu, tak jak Chrystus przeszedł przez śmierć do życia, dokona się takie same przejście. Nie dlatego, że my to zrobimy, tylko że On ciebie i mnie przeprowadzi. To jest opowieść o wierze, a nie o tym, co ty i ja mamy zrobić. Bo możliwe, że ktoś z nas będzie musiał iść na terapię, bo się z nim żyć nie da. Niektórzy to zobaczą, teraz są katechezy przeciwmałżeńskie, przez ten weekend trwają. Niektórzy to zobaczą podczas katechez przeciwmałżeńskich, niektórzy niestety to oglądają w małżeństwie, a niektórzy dopiero muszą się rozwieść, żeby to zobaczyć. Efekt jest ten sam. Chodzi o to, żeby zobaczyć doświadczenie miłości i miłosierdzia i żeby ocalając życie w sobie zbudować rzeczywistość, która nas przez życie przeniesie. Ale ani jedni, którzy wcześniej zrezygnują, ani ci, którzy później odkrywają doświadczenie prawdy i wolności, które zostało w nich zranione i skrzywdzone, nie są lepsi ani gorsi od drugich. Tylko zobaczcie, jakie różne mamy życie. Przecież pośród nas jest wiele osób, które się rozwiodło. Błagam cię, nigdy nie myśl sobie, że jesteś gorsza, gorszy. Tylko dlatego, że w twoim życiu zagościło cierpienie i ból. I zawód doświadczeniem więzi i relacji. Z Twojej winy, albo nie z Twojej winy. A może tak się życie potoczyło. Zobaczcie, do każdego z nas przychodzi Pan, który Tobie i mi opowiada historię w Dziejach Apostolskich, doświadczenia uzdrowienia przez spotkanie z Twoim i z moim cieniem. I możliwe, że nawet będąc długo po rozwodzie, może będąc w chorym związku, może będąc teraz w relacji, która już widzisz, że nie daje Ci doświadczenia wolności, mówiąc najprościej, tak bardzo prymitywnie, nie kwitniesz przy niej, przy nim, tylko ciągle musisz się bronić, ciągle atakujesz tą drugą stronę, żeby się ochronić. To może to słowo dane jest do Ciebie. Właśnie po to, żeby ożyć i ożyć na nowo i zmartwychwstać i doświadczyć miłosierdzia. A może w relacji, w której jesteśmy, doświadczyć życia przez więzi, które są nam dane w tych relacjach, bo ich nie zmienimy. Czasami może się okazać, że doświadczenie zauroczenia i zakochania, które doświadczamy, będąc w związku, jest najbardziej doświadczeniem umacniającym nasze więzi, nasze relacje i nasze małżeństwo. Błagam, nie interpretujcie tego, że zachęcam kogokolwiek do zdrady, bo byłoby to chybiona interpretacja. Ale może tak się zdarzyć, że to doświadczenie, które na Twoim i moim koncie może się zadziewać, odkrywa przed nami prawdziwego Boga, który Ciebie i mnie potrzebuje prawdziwego z naszym własnym cieniem, byśmy stali się świadectwem uzdrawiającym dla innych. Ale uzdrawiającym nie w tym celu, żeby drugiemu człowiekowi się powiodło, tylko w tym celu, żeby drugi człowiek żył raz chociaż w życiu prawdziwie. Bo żyjąc prawdziwie i umierając prawdziwie, zmartwychwstajemy. Jak można zmartwychwstać, jak my nigdy nie żyliśmy? Jak można zmartwychwstać, kiedy się nie umiera? Nikt z nas, ja nie lubię umierać dla swojego egoizmu. Jeśli ktoś z was lubi umierać dla swojego egoizmu, to powiedzcie, do jakiego terapeuty chodzicie albo jakie tabletki zażywacie. Może też się na to przerzucę. No bo to, no nikt z nas tego nie lubi. Nie to daje nam życie, tylko przejście przez takie doświadczenie, w doświadczeniu więzi z Panem, jest dla nas ożywiające. I o tym pisze święty Piotr w Dziejach Apostolskich. Jeszcze jedna ważna rzecz. Sprawiedliwość, takie słówko sprawiedliwość w języku chińskim, to jest taka ręka z nożem, tak to się rysuje, plus baranek. Baranek i ręka z nożem, to słowo czyta się jako sprawiedliwość. Podobno, nie znam chińskiego. Obyśmy nigdy nie musieli się uczyć chińskiego, tak jak kiedyś musieliśmy się uczyć rosyjskiego. Oby nie. Ale doświadczenie miłości, miłosierdzia i miłości jest często bardzo z sobą połączone. Bo zobaczcie, bo nagle w tej przestrzeni odnajdujemy coś takiego jak sprawiedliwość. I nagle się okazuje, że bliżej miłosierdzia jest sprawiedliwość, niż bliżej miłosierdzia jest to, że będziemy się nad kimś użalać. Jeśli znacie kogokolwiek, kto jest osobą z niepełnosprawnością i zaczniecie się nad tą osobą użalać, zaczniemy się nad tą osobą użalać, ta osoba prędzej czy później powie nam: spadaj, odejdź ode mnie, weź mi, przestań takie rzeczy mówić. Że ty mnie nie słyszysz. Tobie się wydaje, że jak ja cierpię na jakieś, doświadczam jakiejś niepełnosprawności w swoim życiu, to jest mi przykro i smutno. A ja w ogóle nie pamiętam, że taką niepełnosprawność w moim życiu mam i potrzebuję Ciebie silnego i żywego, który mi pokaże, że można nadal żyć, bo ja nadal żyję. Zobaczcie, nam niepotrzebne jest użalanie się nad kimś. Jeśli ktoś z was jest lekarzem, to pewnie tego ma najczęstsze doświadczenie w szpitalu, kiedy robi obchód. I leży pacjent, jeden, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty. I każdy ma jakąś przypadłość i można potraktować pacjenta jak przypadłość. Rozwolnienie leży na dwójce. A można powiedzieć, że tam leży człowiek, który bardzo coś przeżywa. I może przeżywa tą operację, a może przeżywa doświadczenie rozwodu, a może doświadczenie utraty kogoś, kogo kocha. Zobaczcie, jak wiele potrzebnego jest nam miłosierdzia, czyli patrzenia ze sprawiedliwością, tak żebyśmy drugiemu człowiekowi dali to, czego potrzebuje, bo sprawiedliwość to sprawia w Twoim i w moim życiu, że nie tylko inny dostaje to, czego potrzebuje, ale my sami dostajemy to, czego potrzebujemy. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest matką okrucieństwa. Są czasami bardzo sprawiedliwi prezbiterzy w konfesjonale. Jezu, unikajcie takich w konfesjonale, bo was tak pogruchoczą. Fama o różnych spowiednikach jest w mieście duża. Można wypytać, kto jak spowiada, czy gruchocze, czy nie. Najciekawszą rzeczą jest to, że niektórzy tak lubią się tak iść i sponiewierać w konfesjonale. Nigdy tego nie rozumiałem, bo nam się wydaje, że jak tak się ktoś nas tak przeciora po ziemi, to nas dobrze wyspowiadał. Tak mi życie, kręgosłup mi ustawił. Wiecie, lordoza i kifoza, wszystko w jednym wyprostowane. Kręgosłup w ogóle się nie rusza. No to w ogóle nie to w tym idzie. Nie? Nie o taką sprawiedliwość chodziło Panu. Sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, staje się okrucieństwem. Ale uwaga, miłosierdzie bez sprawiedliwości staje się matką rozwiązłości. I może się okazać, że gdzieś wszyscy zatoniemy w tym takim słodko brzmiącym doświadczeniu. Zasadniczo żyj jak chcesz. Nie ma to żadnego znaczenia, Bóg cię kocha, czy tak wszyscy pójdą do nieba. To nie o tym. Opowieść o miłości i miłosierdziu to jest opowieść o tym, że dostajemy to, czego potrzebujemy i to nas będzie odzierało. To wiele razy nas zaboli, bo nagle dostaniemy w zupełnie innej przestrzeni coś mega ważnego. Czegoś, co tobie i mi daje życie, a nie przyjemność i satysfakcję. To jest pierwsze czytanie, ojejku. Drugie czytanie to jest fragment Apokalipsy Jana. Ważna rzecz, Apokalipsa, bo to warto gdzieś tego nie zgubić. Apokalipsa Jana to jest zawsze doświadczenie, to słowo znaczy odsłonięcie, zdjęcie zasłony, objawienie. Apokalipsa to znaczy tekst o rzeczach ostatecznych, ale nie o tych, które będą miały miejsce hen kiedyś na końcu czasów, tylko ostatecznych, czyli ostatnich, najświeższych. Najświeższa gazeta jest z wczoraj. Czasy ostateczne to są te, które były najświeższe. To, co teraz. Jak interpretować dzisiaj? Takiego mema widziałem, może też go widzieliście. Rosja niesie pokój na Ukrainie. I widzimy takich żołnierzy, którzy niosą lampę, telewizor, łóżko wynoszą. Nie? Niosą pokój na Ukrainę. To nie o tym. My mamy się nauczyć patrzeć na rzeczywistość, na doświadczenie wojny, na to, że mierzymy się nadal gdzieś z zarazą, z doświadczeniem miłości i miłosierdzia. I uwaga, w taki sposób, który da nam życie. I w dzisiejszym fragmencie Apokalipsy, no w ogóle w sumie to bardzo ładnie brzmi. Słyszymy to w ten sposób. Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w dzień pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej. Nie skojarzyło wam się to z kimś, kto wyjechał na plażę, leży pod palmą, pije drinka, pali zioło i ma wizję? Bo to mniej więcej tak brzmi. Tylko uwaga, autor Apokalipsy, czyli święty Jan, wyspa Patmos nie jest wyspą, może teraz jest turystyczną, nie byłem na niej nigdy, ale wtedy to nie była wyspa turystyczna, tam było więzienie, tam był kamieniołom. On był w kamieniołomie, z tej wyspy się nie wracało, tam się jechało na śmierć. On był niewolnikiem tam, tam nigdy nie padało, a jak padało, to może raz czy dwa razy w ciągu roku. Tam był żar, ukrop, tam się jechało na czystą śmierć. Po nic więcej tam się nie jechało. Jan pisze z doświadczenia cierpienia i bólu. Dlatego tak się o sobie nazywa. Ja wasz brat i współuczestnik w ucisku. Nie takim, jakim ty doświadczasz w życiu, bo ja mam swoje. Jestem na tej wyspie Patmos. Jestem w więzieniu. I z miejsca, z którego wiem, że stracę życie, będę do ciebie pisał, który masz cierpienie i ból w swoim życiu. I nie będę ci pisał o tym, żebyś dał radę. Tylko ci opowiem, co mnie przez życie niesie. Tak żyję słowem, pisze święty Jan, że w swoim życiu to słowo doświadczam jako wizje, które sprawiają, że patrzę na świat w zupełnie inny sposób. I słyszymy, dzisiaj jest fragment, początek pierwszej wizji Jana w Apokalipsie. Zobaczcie, ten człowiek tak żył słowem, że to słowo zaczynało go nieść i zaczynało go karmić. Ono nie sprawiało, że świat się zmieniał, że świat się stawał idealny, że nagle ktoś go uratował z tej wyspy. Tylko że w tym doświadczeniu nie tracił nadziei, bo nagle się okazywało, że wiara dla niego była doświadczeniem przejścia z jednego doświadczenia do drugiego, które stawało się doświadczeniem życia. Tam jest opowieść o 7 świecznikach. Te 7 świeczników, które Jan widzi, to połączenia nieba i ziemi. To dokładnie tak się interpretuje, te 7 świec. W Twoim i w moim życiu będziemy widzieli życie, rzeczy piękne i rzeczy bardzo niskie. Słabość, grzech i małość, nie tylko swoją, ale drugiego człowieka, ale też rzeczy, które nas będą niesamowicie niosły. Taką rozpiętość doświadczenia życia będziemy w swoim przeżywaniu czasu mieli. I pośród tego pytanie, czy będziemy w stanie dostrzec, że w ten sposób w Twoje i w moje życie przychodzi Jezus, który Tobie i mi chce dać życie nie polegające na tym, że to się zmieni, tylko na tym, że Ty i ja będziemy tak wyregulowani, tak dostrojeni, tak w swoim życiu nagle odnajdziemy swój własny rdzeń i ducha, którego Bóg nam posyła, że przejdziemy przez to doświadczenie z Nim. Życie chrześcijańskie to nie jest życie doskonało bezgrzeszne, tylko to jest życie, które Tobie i mi otwiera nową perspektywę doświadczania. Tak, mogę to życie doświadczyć i przeżyć z Panem. I to jest drugie czytanie, i żeby już na koniec Ewangelii dotknąć. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Tam jest błąd w tłumaczeniu w języku polskim, bo tam powinno być: tam, gdzie drzwi były zamknięte, tam, gdzie przebywali uczniowie z obawy przed Żydami. Drzwi po prostu były zamknięte, a uczniowie siedzieli w tym miejscu, dlatego że się tak strasznie bali Żydów, swoich współbraci. Kontekst tego tekstu jest taki, że przed chwilą Pan Jezus spotyka Marię Magdalenę i mówi: idź do moich braci i powiedz im o tym, że żyję. Pierwszy raz w życiu uczniów nazywa braćmi. I kiedy ona im to opowiada, oni nic nie trybią. Nadal się boją swoich współbraci. Nie potrafią zobaczyć w ludziach, którzy są obok nich, którzy zabili im Pana, którzy czyhają na ich życie, nie potrafią zobaczyć ludzi. I mam nadzieję, że wszyscy to rozumiemy, tak jak tu jesteśmy. Że może być nam trudno w tych, którzy napadają na Ukrainę, zobaczyć ludzi, prawda? Czy ktoś widzi tak już w ogóle doskonale i perfekcyjnie? No to popatrzcie na to, na ten fragment z Ewangelii. Oni nie widzą w swoich współbraciach Żydach kogoś, do kogo Pan chce przyprowadzić. Do takich ludzi przychodzi Jezus Chrystus. I ciekawa rzecz. U apostołów jest 11. Nie ma już Judasza. Jest 11. A słyszymy w dzisiejszym fragmencie, było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam, gdzie przebywali uczniowie, były zamknięte przed Żydami. Pośród 12 stanął Jezus. Nazywa ich 12, bo 12 to nie jest liczba apostołów. 12 to jest wspólnota wierzących. To nie jest liczba, to jest opowieść, kim my jesteśmy. To jest wspólnota Kościoła. Wspólnota Kościoła to jesteśmy my. Wszyscy tak, jak tu jesteśmy. Poskładani, nieposkładani, w związkach, bez związku. Mogący korzystać z Eucharystii, nie mogący korzystać, w grzechu ciężkim, bez grzechu ciężkiego, bardzo żyjący Bogiem i bardzo daleko. To jesteśmy my. Może tak być, że wielu spośród nas doświadcza lęk względem innych braci. Do kogoś takiego przychodzi Chrystus, pomimo tego, że mamy drzwi zamknięte. I co mówi? Pokój wam. Pokój wam. Tak jak ja was poznałem w swoim życiu i poszliście za mną, tak teraz ja was posyłam. I ciekawa rzecz. Jesteśmy posłani do tego, żeby odpuszczać innym grzechy. Potrafimy sobie wyobrazić, to jest pytanie do mnie i do was, potrafimy sobie wyobrazić, że odpuszczamy grzechy, że odpuszczamy tym, którzy zabili kogoś, kogo kochamy. Potrafimy sobie to wyobrazić. Jeśli ktokolwiek z nas choć trochę, to szapoba, tak to powiem. Bo to chyba jest najtrudniejsze doświadczenie w życiu. Móc wybaczyć komuś, kto zabił mi kogoś, kogo kocham. I zrobił to z czystej swojej głupoty, naiwności, złości. Nie wiem, z czego. Z jakiegoś szaleństwa swojego. Do takich ludzi przychodzi Pan. I tam objawia się Tomasz. Kim jest Tomasz? Tomasz, zwany Didymos. My to słyszymy jako imię, bo jest tłumaczona Ewangelia z języka greckiego. Ale ten Tomasz po grecku znaczy Toma, a Toma to może być imię Tomasz, ale Toma to też może znaczyć słowo bliźniak. Dokładnie tak samo znaczy bliźniak. Tomasz znaczy bliźniak. Didymos to jest łacińskie słówko, znaczy bliźniak. Didymos znaczy, Tomasz zwany bliźniakiem, to jest jedno i to samo non stop powtarzane w różnych językach, po greckim, w greckim i w łacinie. Nie było pośród nich bliźniaka, bliźniaka, tak żeby wszyscy zrozumieli. O kim tam jest mowa? Można powiedzieć, że to jest ktoś, kto jest bliźniaczo podobny, miał brata bliźniaka. No i tego brata bliźniaka nie ma. To jest jedna interpretacja. Taki ktoś bardzo podobny do kogoś. Możemy pójść w tą interpretację. Druga interpretacja to jest ktoś taki, że był bardzo podobny do Pana, do Jezusa. Czyli miał w sobie taką zdolność, że wyprowadzał człowieka ze śmierci do życia. Tak był podobny. Ale jest jeszcze trzecia możliwość, że ten bliźniak podobny to jest podobny do ciebie i do mnie. I zobaczcie, niezależnie od tego, którą interpretację chwycimy się, że był podobny do Jezusa, miał brata bliźniaka, ten bliźniak, albo jest bliźniaczo podobny do ciebie i do mnie, czy jest tobą i mną, niezależnie od tego, kim będzie ten bliźniak, za każdym razem Jezus pozwala mieć mu wątpliwości. Pozwala mu mieć wątpliwości tylko i wyłącznie z jednego powodu, żeby w swoim życiu doświadczył miłosierdzia, bo dopiero wtedy, kiedy doświadczy miłosierdzia, będzie rozumiał, że miłosierdzie to nie jest dawanie tym, którzy mnie mordują, chodźcie, przytulę was. Tylko miłosierdzie to jest ten moment, że jestem gotowy, ponieważ sam w życiu doświadczyłem miłosierdzia i potwornie cierpię, kiedy ranisz kogoś, kogo kocham. Jak przyjdziesz i o to miłosierdzie poprosisz, to razem z tobą upadnę na kolana. To razem z tobą moje serce pęknie, że tak twoje serce zostało dotknięte grzechem, małością i słabością. Dlaczego? Bo jestem w takim samym miejscu jak ty. Zobaczcie, to jest zawsze opowieść o nas. To jest zawsze opowieść o tym, że Bóg każdego chce przyprowadzić do siebie. Miłosierdzie nie jest miłosierdziem ponad wszystko, nade wszystko, rzucaniem się komuś na szyję, tylko miłosierdzie jest zdolnością, która tobie i mi objawia Boga, który daje tobie i mi to, czego naprawdę potrzebujemy pośród doświadczenia, które jest naszym życiowym doświadczeniem, czego wam i sobie bardzo życzę. Oczywiście, że jeszcze tyliona wątków dzisiaj nie powiedziałem, ale myślę, że jeszcze będzie na to czas.